Wyzwania na drodze do przemysłu 4.0. Twoja baza trendów. Balów Polska celebruje 25 lat działalności i zbierania doświadczeń. Doświadczeń współtworzonych z naszymi partnerami, czyli specjalistami i specjalistkami w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu. Rozmawiając z liderami branży automotive, budowy maszyn i nie tylko, poznajemy wyzwania i szanse, które w niedługim czasie zdefiniują ideę przemysłu 4.0.
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy poświęconej skalowaniu biznesu za pomocą nowych technologii dla optymalizacji pracy fabryk.
Skalowanie biznesu za pomocą technologii, wymóg niestabilnych czasów czy rozwiązanie na szybki rozwój i możliwość optymalizacji. Nazywam się Mikołaj Ruta, reprezentuję firmę Balów. Jestem osobą, która jest odpowiedzialna za digitalizację i projekty związane z monitoringiem szeroko pojętym zarówno maszyn, jak i procesów. Każda rewolucja przemysłowa jest źródłem nadziei dla innowatorów i powodem do zmartwień dla konserwatystów. Ostatnie 50 lat jest najbardziej dynamicznym czasem rozwoju w ludzkości. Czas wdrażania nowych technologii zmienił się z ponad 100 lat przy wdrażaniu na przykład prądu elektrycznego lub radia do paru miesięcy w przypadku wdrażania na przykład tabletów lub technologii informatycznych. Od zawsze nowe technologie były akceleratorem dla innowatorów i od zawsze pozwalały pójść rynkowi bardzo szybko i bardzo dynamicznie, gdzie wiele firm na innowacjach zyskało przewagę konkurencyjną, gdzie wiele firm, podążając za innowacjami, urosło do globalnych rozmiarów. Niektóre firmy, które nie doceniały innowacji, bardzo często spotykały się z niestety smutnym końcem. Jednym z przykładów takich firm jest Nokia, która bardzo konserwatywnie podchodząc do zmiany systemowej smartfonów, chciała podążać nadal ścieżką tradycji. Dzisiaj moim gościem jest Mariusz Szmocha, który zajmuje się zawodowo doradzaniem firmom i konsultingiem, w jaki sposób optymalizować procesy, w jaki sposób stawać się lepszym, w jaki sposób wdrażać doskonalenie organizacji po to, aby zwiększać zyski. Dzień dobry, Mariusz.
Dzień dobry, Mikołaju. Witam Twoich gości. Dzień dobry Państwu. Dziękuję, że mnie przedstawiłeś. Ja dodam tylko dwie rzeczy. Reprezentuję firmę Lean Partner i zgadza się, doradzamy naszym klientom, jak stawać się lepszym, jak być bardziej zwinnym i ekonomicznie lepiej sobie radzić na tym dynamicznym i bardzo konkurencyjnym rynku. Natomiast wydaje mi się, że naszym atutem jest również to, że wprowadzamy zmiany, czyli je wdrażamy. Nie tylko jesteśmy od doradzania, ale też pokazujemy, jak wprowadzić usprawnienia, tak żeby firma była ciekawsza dla inwestorów, była ciekawsza dla pracowników, którzy w niej pracują i by się po prostu mogła rozwijać. Transferujemy po prostu know-how z branży do branży i cieszymy się tymi rezultatami, bo są imponujące, a zapał naszych klientów jest równie niemały.
Jesteście egzekutorem dobrej zmiany.
Tak, jestem egzekutorem tej zmiany, która ma sens. Reprezentuję szerszy zespół, bo to jest zespół, który składa się z wielu specjalistów, którzy dzięki temu, że ze sobą mogą współpracować, robią to od wielu lat, mogą na firmę, przedsiębiorstwo spojrzeć szerzej. I to jest ogromny atut.
Bardzo dobrze słyszeć, że ta multidyscyplinarność jest tutaj kluczem do osiągnięcia sukcesu. Powiedz, w jaki sposób, czy przez swoją karierę i przez 10 czy 15 ostatnich lat coś się zmieniło w tym podejściu firm przede wszystkim, w technologii? Coś, co kiedyś było standardem, dziś jest już przestarzałe. Coś, co kiedyś uważaliśmy za sukces, dzisiaj w ogóle się nie sprawdza. I czy przez te 10-15 lat coś się zmieniło? A przede wszystkim, czy ostatnie 3 lata, czyli COVID oraz wojna na Ukrainie, prowadziła jakieś krytyczne zmiany o 180 stopni? Reakcje firm się zmieniły na otaczające warunki, czy czy raczej konserwatywnie podchodzimy?
Jeśli chodzi o to, jak firmy działają na przestrzeni ostatnich 10-5 lat, to ten scenariusz zmienił się. No, szczególnie ostatnie 3 lata spowodowały, że ta zmiana jest wręcz rewolucyjna. Co ja mam na myśli? Konserwatywne podejście, które dotychczas dominowało, cechowało się tym, że właściciele, prezesi, dyrektorzy, niczego im nie odmawiając, byli raczej przekonani o tym, że wiedzą, co mają zrobić, wiedzą, jak się mają zachować, zanika. No, wymusiła to na tych przedsiębiorcach sytuacja makro i mikroekonomiczna. Teraz de facto bez analizy rynku, bez analizy danych, bez ciągłego monitorowania marży, stawek, weryfikacji przepisów prawa, no może się okazać, że to tradycyjne podejście może się okazać nieskuteczne. I mówię to też jako przedsiębiorca, właściciel firmy, która na rynku działa już kilkanaście lat. I te zmiany, szczególnie covidowe, później wojny w Ukrainie, spowodowały, że nasza firma też musiała się zmienić. Jestem przekonany o tym, że dzięki temu, że cały czas żyliśmy w takiej sferze analizy, weryfikacji, wiesz, sprawdzania tego, co jest dobre, co moglibyśmy poprawić, to my weszliśmy w ten nurt w sposób bardzo, bardzo naturalny, ustrukturyzowany. A te nowoczesne technologie, których dotychczas używaliśmy tam, gdzie to było możliwe, i tu zaznaczam, że niewiele było takich odważnych firm, bądź zdarzały się takie przypadki, ale one nie były normą, to te nowoczesne technologie teraz de facto stają się standardem. Zresztą, jeżeli obserwuje się rynek i sprawdza trendy związane z automatyzacją, z cyfryzacją, z potrzebą analizy danych w czasie rzeczywistym i robienia jakichkolwiek modeli predykcyjnych. Uważam, że na polskim rynku mamy do czynienia z czymś, co moglibyśmy śmiało nazwać przedwiośniem boomu, który, mam nadzieję, spowoduje, że nasza gospodarka będzie bardziej produktywna, a w związku z tym bardziej konkurencyjna i w Europie, i w świecie, bo Polacy to jest bardzo mądry naród.
Według twojej opinii, jakie tutaj metodyki, jakie narzędzia powinniśmy używać, w jakich firmach, jakie firmy naśladować, tak? Czyli no mamy tych innowatorów, na których patrzy cały świat i są to firmy, na które cały czas patrzył świat, tak? Bo mają w swoim DNA innowacje, mają w swoim DNA odkrywanie nowych obszarów. Jakie to są właśnie metodyki? Czy to jest jedna metodyka, czy to jest więcej, czy są jakieś narzędzia konkretne, czy to tak, że to są rozproszone wszystko tematy?
Zakładam, że tyle, ile jest dobrych przykładów, ile jest dużych brandów, o których wiemy, o których możemy poczytać, to tyle pewnie w domyśle jest tych złotych środków lub najlepszych rozwiązań. No bo pamiętam taki pierwszy boom, Uber, co oni tam robią, aplikacje, skalowalność, nowoczesne technologie. Od pasji podwożenia kogoś samochodem do wielomiliardowego biznesu, który był oparty o mobilność, czyli miałeś coś w kieszeni, naciskałeś guzik i nagle wow, mamy możliwość korzystania z usługi, czyli cyfryzacja usług taksówkarskich przez Teslę, przez SpaceX, przez Amazony i różnych innych wielki gracz tego rynku. Natomiast na koniec dnia najczęściej mówi się o podejściu agile, czyli tym takim zwinnym, gdzie bierze się pod uwagę, za co klient de facto chciałby zapłacić, czego chciałby używać. A agile ma swoje korzenie w lean management, no i mówiąc prosto, to production system, czyli uważam, że te wszystkie rozwiązania, te wszystkie sprawdzone techniki weryfikowania tego, jak jest, co możemy robić lepiej w oparciu o dane, o to, co rzeczywiście się dzieje, czyli ta rzeczywistość jest prawdziwa. Cały czas mówię o danych, mam na myśli liczby, dane, fakty i odpowiednie dobrane metody pracy, czyli zanim przeskoczysz do super rozwiązań, sprawdź, zweryfikuj, czy to w ogóle będzie działało, czy twój pomysł ma sens, to moim zdaniem te metody się bronią. I one się bronią już od wielu, wielu lat. I czy my je nazwiemy Lean Management, czy Agile, albo po prostu Lean, Lean Six Sigma, bo to jest wiele nazw, to są cholernie skuteczne metody, bo zastosowanie ich wpływa na rachunek zysków i strat przedsiębiorstw. Czy my mówimy o produkcji, czy my mówimy o IT, czy mówimy o branżach, które w ogóle nie kojarzą się z automotive, takimi jak na przykład BPO, czy shared service, lub branże spożywcze, tam to po prostu działa. Faktem jest, że umiejętne korzystanie z tych metod wymaga doświadczenia, a przede wszystkim zrozumienia, czym są dane i informacje, z których możemy skorzystać, jak wiele dobrego niesie współpraca zespołowa oparta właśnie o te liczby, dane, fakty, czyli rzeczywistość nie kreowana zza biurka, tylko taka sytuacja, którą możemy opisać taką, jaką jest. No i później to już jest naprawdę tylko o krok od sprawności naszego umysłu, wyobraźni, żeby wykreować nowe, lepsze rozwiązania.
Świetnie, no tutaj wspomniałeś o Toyocie. Toyota 86 lat na rynku i globalny gracz, największy producent na świecie, więc przez 90 blisko lat dowiódł tego, że te metody są skuteczne, a ich działania obejmują bardzo szerokie spektrum od rzeczy samych związanych z produkcją poprzez zarządzanie ludźmi, wszystkie rzeczy związane z globalnym rozwojem. Tak? W Polsce nie mamy za wielu firm, które mają tyle lat i są znane na całym rynku, prawda? Więc to jest taki papierek lakmusowy tego, że narzędzia i metodyka, które wymyślili, są skuteczne i można mieć je jako wzorce. Powiedz mi, to tak naprawdę w tych metodykach i narzędziach, szczególnie linowskich, jest kluczową rzeczą. Na co mamy zwracać uwagę, a co możemy pominąć?
Uważam, że kluczową sprawą, oprócz świadomego poruszania się w tej materii, czyli wyobraźmy sobie checklistę, którą mamy i odhaczamy punkty, dzięki którym nasz proces wprowadzania zmian jest ustrukturyzowany, sensowny, zrozumiały, na koniec dnia bardzo efektywny, no to uważam, i to jest moje doświadczenie i mojego zespołu, że kluczowe są absolutnie informacje o tym, jak my działamy, jak działają ludzie, czyli jak wykonują swoją pracę, jak działają maszyny. I te informacje powstają w wyniku zbierania danych w sposób zrozumiały dla wszystkich, czyli wszyscy wiedzą, że jak 2 do 2 dodamy, to jest 4 i wiemy również, w jaki sposób te liczby zebraliśmy, to znaczy te dane zebraliśmy. W jaki sposób jesteśmy w tym momencie skazani na zastanawianie się, czy to, co my chcemy pokazać w raportach, w słupkach, w Excelu, to, co chcemy komuś powiedzieć, to będzie prawda, czy to będzie fałsz? Absolutnie chcę powiedzieć, że nasze projekty pokazują jasno, że 90% tej zafałszowanej rzeczywistości to nie jest działanie z premedytacją, tylko jest to wynik tego, że dane, które zbieramy, są obarczone błędem. Czy to błędem pomiarowym, bo czujniki na przykład na maszynach nie zbierają tych odpowiednich danych albo robią to w niewłaściwy sposób, czy po prostu nasza wiedza, świadomość o tym, czym są liczby, jak je możemy wykorzystać, jest po prostu zbyt mała, lub istnieje też trzecie rozwiązanie, że po prostu pędzimy gdzieś tam, mamy mało czasu, liczy się tempo i niekoniecznie mamy czas, żeby się zatrzymać i coś zweryfikować.
Rozumiem, że do tej pory było tak, że był dobrobyt, były wzrosty, więc firmy nie patrzyły, gdzie można szukać oszczędności, więc nikt nie próbował monitorować, nie próbował zbierać tych danych, no bo potencjał zysku tutaj był drugorzędny, tak, a liczył się zysk tu i teraz i po prostu lecimy i wykręcamy jak najlepszy wynik tym, co możemy. Czasy się zmieniły, jak wspomniałeś, i teraz każdy szuka oszczędności, każdy szuka, gdzie można urwać grosik z jednego taktu, gdzie można znaleźć oszczędność kilowata na danej operacji, tak? I te dane do tej pory były albo niezbierane, albo zbierane w sposób chaotyczny. I teraz jak według Ciebie w tym momencie powinniśmy te dane pozyskiwać? Czy bazować na tym właśnie, że te dane są generowane przez ludzi, czy te dane w jakiś sposób wyciągać automatycznie? Czy są tutaj narzędzia, które mogłyby być dla Ciebie pomocne i które firmy używają po to, żeby jakość tych danych była najlepsza?
Zgadzam się absolutnie z Twoją tezą, która mówi o tym, że w okresie dobrobytu rzeczywiście ta potrzeba oglądania tego grosika z obu stron była mniejsza. Zgodzę się, tak domniemuję, że to miałeś na myśli, że to zbieranie danych, jeżeli się odbywało, oczywiście z wieloma wyjątkami, ale jednak w sposób ręczny, czy nie tak bardzo aptekarski, czy też bez pewnej strategii zbierania danych, to tak, takie sytuacje miały miejsce. I teraz wracając do tych technik linowskich. Jeżeli świadomie nie będziemy pozyskiwać danych, czyli będziemy zbierać wszystkie dane, będziemy je przetwarzać albo wybieramy sobie jakieś tam, które nam się wydają, że są fajne do analizy, bo na przykład są łatwe do analizy, to nie wiem, czy nie popełnimy błędu logicznego. To znaczy w skrajnych przypadkach, że zbieramy wszystkie dane, no to mamy ich tak wiele, że trudno między nimi znaleźć jakieś współzależności, korelacje i na koniec dnia nic z tego nie wiadomo i te wszystkie kluczowe, istotne informacje gdzieś nam umykają. Albo jak zaczniemy gromadzić dane w sposób niewłaściwy, wybiórczy, to też będziemy mieli ten obraz zamazany, bądź całego obrazu nie będziemy mieli przed sobą. No i tu już łatwo pomyłkę w jednym i drugim przypadku oczywiście. Stąd moim zdaniem dwa są takie aspekty szalenie ważne. To jest przede wszystkim zmapowanie sobie architektury danych, które będą mi potrzebne, a więc jak powstają przychody, z czego składają się koszty, tak żebym wiedział, jakie mam dochody i co na co wpływa, czyli to jest poziom finansowy. Później mamy poziom operacyjny, czyli których ja danych rzeczywiście potrzebuję, żeby wyliczyć sobie produktywność, wydajność i efektywność całego tego systemu. Nie chciałbym Twoich słuchaczy zarażać szczegółami pod tytułem OEE, wydajność, efektywność, OTD i tak dalej, bo są wskaźniki, o których można sobie spokojnie poczytać na stronach Lean Partnera czy w Google, ale chodzi tutaj bardziej o to, żebym był świadomy, w jaki sposób te dane są zbierane i co one de facto mi mówią. Czyli chodzi o przejrzystość i precyzję. Jeżeli mam jedno i drugie, to tak jak prognozuje się pogodę, co jest szalenie trudne, szczególnie jeżeli mówimy o horyzoncie 3 i więcej dni, ale jednak się da. Wyobraźmy sobie, że z tych danych, które mam, a to nie jest pogoda, to nie jest tak szalenie skomplikowane, to ja mogę zaprojektować sobie moją przyszłość. Mogę jasno sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja zdążę z produkcją, czy ja zdążę z jakimiś procesami, czy ja zdążę z przetwarzaniem danych informacji, czy jestem w banku, czy jestem w szpitalu, czy my zrobimy ten kontrakt NFZ-owski, czy nie, bo mam dane, które mi mówią, jaką ja potrzebuję wydajność, produktywność i tak dalej. Natomiast żeby te dane były zbierane, żeby one trafiały na odpowiednie biurko, najlepiej w czasie rzeczywistym, plus jeszcze, żebym miał predykcję, co się wydarzy, jeżeli na przykład nie podejmę jakiejś decyzji menedżerskiej, no to już do tego są potrzebne zasoby. Ja nie ukrywam, że jeżeli mamy do czynienia ze zbieraniem danych, przeliczaniem tych danych, ich aktualizacją, czy po prostu wyrażeniami matematycznymi, to sorry, ale maszyny tutaj są lepsze od człowieka. Tu nie ma się co obrażać. Uważam, że lepiej zatrudnić czujniki, procesory i stworzyć maszynkę, mówiąc prosto, przeliczenie tych danych, niż angażować w to kilku bystrych ludzi, tylko po to, żeby gdzieś tam siedzieli i zastanawiali się, czy 2 plus 2 to jest rzeczywiście w tym momencie to 4, o które nam chodzi.
Nawet takie proste zadania jak 2 plus 2 czy 3 plus 3 nie są jakimś wyzwaniem, tak? Ale jeżeli tych danych mamy już 10 tysięcy w ciągu godziny, no to już jedna czy dwie osoby nie wystarczy, tak? Tutaj te systemy, o których mówisz, one sobie świetnie poradzą z większą ilością bardziej skomplikowanych działań.
Absolutnie się z tobą zgadzam. No. Prosty przykład. Byłem kiedyś zaproszony przez jedną z firm z kapitałem zagranicznym. Ogromna hala wielkości dzisiejszego supermarketu. Same maszyny, kilku techników i jeden z nich ze mną zaczął rozmawiać. Ten technik to był szef utrzymania ruchu tej firmy. A nagle telefon i ten pan mi przeprosił, przepraszam, ale szef dzwoni. No i ten szef dostał alert na komórkę, że kilka maszyn w rogu tej hali produkcyjnej zmniejsza swoją wydajność na cyklu, bo tam już te systemy zaczęły informować, że może po prostu dojść do spadku poziomu wskaźnika OI. Ten pan na chwilę przeprosił, podszedł do tych maszyn, zweryfikowali coś tam zespołowo, dokonali drobnej korekty i w tym momencie już wiedzieli, że na pewno ten plan dzienny wydajności nie będzie zagrożony. Także byłem świadkiem takiej sytuacji. To było 10 lat temu, dobre 10 lat temu, a teraz w zasadzie wszystko masz mniejsze, fajniejsze, szybsze, dużo prostsze do zamontowania, dużo ładniejsze, jeżeli chodzi o grafikę, dużo przystępniejsze, jeżeli chodzi o formę komunikacji.
A na koniec dnia twoja fabryka wyśle ci SMS-a, ile zarobiłeś?
Na koniec dnia może ci właśnie wysłać SMS-a, że ten dzień zamknąłeś takim a takim wynikiem finansowym, co generalnie nie jest trudne i uważam, że służby finansowe, controlling, dyrektorzy produkcji, dyrektorzy operacyjni i cały zarząd powinien te dane po prostu przyjmować jako coś, nad czym się można po prostu pochylić, powiedzieć sobie ok, idziemy w właściwym kierunku, czy powinniśmy jednak się spotkać i parę rzeczy przedyskutować. Ja na przykład w swojej firmie mam raportowanie de facto dzienne tego, co się dzieje na projektach. Lubię widzieć, czy się też wyrobimy, jeżeli chodzi o czas, postępy naszych prac. No bo mówiąc wprost, im nasz klient jest bardziej zadowolony, tym mamy większe szanse na przedłużenie projektów, co też jest mniej kosztochłonne w kontekście pozyskania nowego klienta. Więc ja uważam, że zbieranie tych danych ma sens, bo się przekłada na konkretne wyniki finansowe, a przede wszystkim daje niesamowity spokój, bo my z dużym wyprzedzeniem wiemy, że albo coś powinniśmy usprawnić w projektach po naszej stronie, albo powinniśmy pójść klientem porozmawiać, żeby coś w tych projektach po prostu pozmieniać, bo wszyscy mamy ten sam cel, czyli zmiana, która ma sens.
Okej, rozumiem, że potwierdzasz, że te dane muszą być odpowiedniej jakości. Warto używać systemów, które są dedykowane do tego, które możemy używać do wszelkiego rodzaju metodyk i narzędzi linowskich. Biorąc taką firmę produkcyjną, tak, no bo nie możemy tutaj teraz wszystkich metodyk i wszystkich narzędzi opisać, ale gdybyśmy mieli taką firmę produkcyjną, jakie z tych danych są kluczowe? Co jest dla samej produkcji oczywiście kluczowe?
Jeżeli chodzi o rozmowy z prezesami, właścicielami, zarządami, dyrektorami, ale też zwykłymi operatorami, nieważne czy to jest naprawdę, czy to jest produkcja, logistyka, usługi czy medycyna. Zawsze te rozmowy są długie, obfitują w różne przykłady. No na koniec dnia i tak rachunek finansowy jest dosyć prosty. No, mamy przerób, wydajność, marży, pieniądz w czasie. No i trzeba tam się zacząć zastanawiać, gdzie są tak zwane lewary, ale też nie możemy zapomnieć o ludziach, atmosferze i tym, że to oni de facto tworzą firmę. To nie jest tylko szefostwo. Natomiast zadałeś mi pytanie o produkcję. No wiesz, w dzisiejszych czasach, jeżeli mówimy o produkcji opartej o technologię, o maszyny, urządzenia, które mają określoną sprawność, a procesy są tym bardziej zdolne, im bardziej są w stanie spełniać wymagania klienta, a te wymagania klienta to jest na pewno na dane miejsce i w odpowiedniej ilości, no to musimy zejść do szczegółów. No i te szczegóły to już są parametry pracy maszyny. To są drgania, to jest ciśnienie, to jest temperatura, to jest pobór prądu, sprawność wszystkich narzędzi, które są używane. To jest to, czy produkt jest powtarzalny. Największym wyzwaniem, uważam, w przedsiębiorstwach jest to, by przeciwdziałać jakimkolwiek sytuacjom kryzysowym, a sytuacja kryzysowa polega na tym, że albo te produkty, które tworzymy, są wadliwe, klient je reklamuje, albo wytworzenie tychże produktów zawiera nam więcej czasu niż planowaliśmy, a planowaliśmy je po to, żeby na nich zarobić, czyli produkcja, finanse, planowanie produkcji, utrzymanie ruchu to w pewnym momencie i marketing to już jest jeden organizm. Te kalkulacje muszą się ze sobą zgadzać. No i zaczynamy szukać tych wszystkich możliwości, dzięki którym my możemy wyprzedzić sytuację, która spowoduje, że nam wzrosną koszty operacyjne. Do tychże zdarzeń przykładamy jak największą wagę, no bo wyobraźmy sobie sytuację taką, że pada pytanie. Bardziej nam się opłaca zatrzymać maszyny czy proces produkcyjny po to, żeby na przykład pół dnia wymienić zużywające się części, łożyska czy narzędzia, bądź po prostu dokonać maintenance danej maszyny, czy produkować, bo ze względów, nie wiem, kosztu leasingu musimy z tych maszyn wycisnąć jak najwięcej. Jeżeli nie mamy tych liczb, które nam jasno powiedzą, że lepiej jest wykonać działania prewencyjne, a kierujemy się przyzwyczajeniami, gdzie z tego parku maszynowego za wszelką cenę musimy wycisnąć wszystko, a nie mamy jakichś tam alternatyw rozpracowanych, no to niestety dochodzi do sytuacji takiej, że te wszystkie koszty napraw, nieplanowanych przystojów i tak dalej, zaczynają grać istotną rolę w rachunku ekonomicznym. Mówiąc wprost, w 90% przypadków opłaca się inwestować w predykcję, w prewencję, niż ponosić koszty awarii. Oczywiście do niedawna wprowadzenie tego systemu, gdzie mieliśmy czujniki drgań, gdzie mieliśmy modele uczenia maszynowego i tak dalej, co jeszcze nie było tak bardzo popularne jak obecnie, tak bardzo sprawne i tanie, to mógł być problem. Natomiast duże koncerny to stosowały, bo miały pewne doświadczenia właśnie związane z tymi scenariuszami, a przede wszystkim dbały o swoje finanse, mówiąc wprost, i zapewniały ciągłość produkcji. Teraz te technologie są tańsze, one są dostępne. Można sobie taki po prostu czujnik zamontować, położyć, a się tam nauczy poprawnej pracy maszyny. I gdy po prostu, powiem kolokwialnie, zauważy, wyczuje jakieś anomalie, które mu wychodzą poza tolerancji, no to nas ostrzeże. I uważam, że to jest wartość absolutnie przeliczona na pieniądz. Poza tym to jest bezpieczeństwo, to jest mniejszy stres załogi i większy spokój ludzi, którzy są liderami w produkcji czy w logistyce. Poza tym, jeżeli dzięki tym czujnikom wartości wskaźnika OI będą bardzo wiarygodne, no to spokojnie można oprzeć o to planowanie, harmonogramowanie produkcji, rachunek ekonomiczny, czy choćby tak bardzo proste narzędzia jak wprowadzenie systemu Kanban i po prostu wiemy, ile kart Kanban ma być w obiegu w oparciu o prawdziwe OI.
Ja może jeszcze dodam, że wykonujemy taki projekt z jedną z globalnych firm, która wykorzystując dane, o których mówisz, jest w stanie wyznaczyć termin, kiedy maszyna będzie wymagała remontu. Ten projekt jest rozszerzony na całą fabrykę i wiadomo, kiedy jakaś pompa, jakaś obrabiarka, wentylator albo inne urządzenie, kiedy będzie wymagało remontu, więc oni wiedzą rok do przodu, kiedy będzie wymagana ingerencja w daną maszynę. Przez to dzięki temu mają roczny harmonogram remontów, mogą się do tego przygotować, mogą przygotować do tego stany magazynowe części zamiennych, mają możliwość realizacji i zamawiania odpowiednio wcześniej z dostawą na dokładnie termin, w którym ma być zrobiony remont, więc tego typu predykcja już taka naprawdę najwyższych lotów daje dużemu graczowi dziesiątki milionów rocznie oszczędności, bo on dokładnie wie, co kiedy się stanie, więc ten pierwiastek niepewności jest zminimalizowany i ryzyka przestojów linii są zminimalizowane niemalże do zera, kiedy mamy świadomość, co się dzieje, mamy taki szósty zmysł i słyszymy, co do nas mówią maszyny.
Bardzo fajnie to ująłeś, ten szósty zmysł. Poznałem wielu świetnych, doświadczonych fachowców. Osoby często w okolicach 50 albo po 60, tacy mechanicy, którzy zjedli zęby na maszynach i oni po prostu gdzieś tam chodzili wśród tego parku maszynowego i byli w stanie wyczuć, że się coś tam dzieje niedobrego. I w zależności jak bardzo zarząd słuchał albo właściciel, prezes, tak bardzo oni mogli wykonywać te czynności, o których mówisz, że mogą wykonywać systemy. Gdyby miał powiedzieć, czy takich ludzi jest mnóstwo i czy oni są wszędzie i zawsze, to odpowiem, że tych ludzi jest coraz mniej. To jest już naprawdę rzadkość. A to jest taki szósty zmysł właśnie.
Tak, no niestety system edukacji nie szkoli takich osób, albo szkoli ich dużo mniej. Każdy chce być informatykiem.
No tak, a poza tym, wiesz, uważam, że żeby tak dobrze czuć to, co się dzieje wokół ciebie, to musisz mieć raz wiedzę, dwa doświadczenia, przede wszystkim niesamowitą pasję tym żyć. Tak podejrzewam, że gdzieś to tam jest możliwe, żeby ten organizm swoje zmysły przestawił na pewnego rodzaju bodźce. No ale to już wchodzimy w jakiś taki świat trudno zrozumiały.
A powiedz mi, czy mógłbyś podać jakiś przykład wdrożonego projektu, gdzie wystąpiły wszystkie elementy, o których rozmawialiśmy, tak? Czyli mamy i narzędzia linowskie i mamy pobieranie danych z maszyn za pomocą czujników. No i co tak naprawdę klient, co tak naprawdę użytkownik tego systemu, jakie miał korzyści z tego, tak? No bo możemy sobie wdrażać dla wdrażania, no ale na koniec dnia czas zwrotu z inwestycji musi mieścić się w odpowiednim terminie, a dla użytkownika takiego systemu no, musi być korzyść i on musi wiedzieć, że tego typu system, który bazuje na metodyce i sprzęcie, tak, będzie dla niego maszynką do robienia pieniędzy.
Wyobraźmy sobie takie czasy, jeżeli mamy odlewnie metalu czy żeliwa, to jest bardzo trudny biznes. Raz, że energochłonny, zasobochłonny i proces nie jest bardzo prosty i oczywisty. Doprowadzenie go do stabilności dzięki parametrom maszyn i urządzeń, ale też wiedzy załogi, to jest pewnego rodzaju wyzwanie. Powiem o tym, że przez samą świadomość tego, że trzeba monitorować pewne, wybrane, bardzo konkretne dane. Punkt pierwszy. Punkt drugi. Za pomocą sprawnego sprzętu, czytaj, czujniki. Czujniki, które pracują w odpowiednich trybach. Punkt trzeci. Że my te dane, informacje musimy mieć prawie, że w czasie rzeczywistym. Dążymy do tego, żeby był w czasie rzeczywistym. Punkt czwarty. Żebyśmy mogli na tych danych pracować, czyli one muszą być zrozumiałe, prosto podane. Punkt piąty, żebyśmy mogli na bazie tych informacji, które powstają z tych prosto podanych danych, mogli wnioskować o przyszłości niedalekiej tej dalszej, no to jeżeli dodamy jedno do drugiego, przemysł ciężki, płynny metal, żywioł, sam fakt właśnie połączenia technologii, świadomości i zrozumienia, w jaki sposób dzięki temu możemy z sobą lepiej współpracować, bo zauważ, mamy czyste dane, wszystko jest zrozumiałe. To nie musisz wymyślać, mówisz jak jest. I na tej podstawie możesz zebrać zespół ludzi, który wymyśli, co zrobić, żeby było lepiej. I samo wprowadzenie takiego modelu opartego o technologię danych, metody pracy linowe, to jest z ręką na sercu, mogę powiedzieć, że to jest w przeciągu roku 20-27%. I teraz co na to wpływa? W tymże biznesie redukcja braków produkcyjnych jest kluczowa, no bo masz stabilność procesu. Zaczyna się coś sypać, przerywasz ten proces, nie produkujesz całej serii braków. Mówisz, hello, tu mamy coś nie tak. Ja, operator, ja kierownik, ja, dyrektor, podejmuję właśnie taką decyzję, bo dane mi to podpowiedziało. Ktoś z rady nadzorczej zapyta, ale dlaczego? Ale gdybyśmy dalej produkowali, to poszlibyśmy w większe straty. Czyli mamy redukcję braków produkcyjnych. Circa about 60%. Co mamy dalej w takim biznesie? Zdarzają się sytuacje takie, że na pierwszy rzut oka wszystko wygląda dobrze. Jest wysyłka do klienta. No a klient przy takiej produkcji masowej ma bardzo często w kontraktach zapisane, że jak tylko znajdzie kilka wadliwych elementów, to jest w stanie zatrzymać całą dostawę i ją zwrócić. No więc tutaj mamy znowu co najmniej z 20% mniejszy udział niepożądanych sytuacji. Jeżeli w pierwszej fazie nie dostarczyliśmy na czas, na pewno na miejsce określonej liczby tych sztuk, no to musisz tę produkcję nadrobić i specjalnym transportem lotniczym, jakkolwiek drogim, bo na wczoraj, no musisz dostarczyć. To masz oszczędności nie z rzędu 50-60%, tylko to są już 1000%. wyobraź sobie, że przestajesz tymi samolotami czy śmigłowcami latać. Jeżeli mówimy o efektywności produkcji, no to jeżeli dodamy dodatkowo do tego produktywność, która nam rośnie o co najmniej 40% w tym momencie, bo się pozbywamy tych wszystkich dodatkowych kosztów, no to nic, tylko po prostu te grosze, no zbierać grosz do grosza. I w tak trudnym biznesie te wszystkie dotychczasowe przekonania, że trzeba lecieć długą serią, a potem się to jakoś nadrobi, te wszystkie przekonania o tym, że trzeba produkować jeszcze raz pod wskazaną wydajność, gdzie to OI jest albo liczone, albo nie jest liczone, gdzie maszyny działają aż do zatrzymania, nagle przegrywają z rachunkiem ekonomicznym. Ale oczywiście do tego trzeba chęci spróbowania, ale ja też wiem, że te chęci nie biorą się z powietrza. Trzeba pokazać, że to będzie miało sens, a najlepiej na działającym przykładzie, najlepiej poprzez wizyty referencyjne, bo ja na miejscu takiego prezesa, czy właściciela takiego bardzo podobnego biznesu, mając na uwadze odpowiedzialność za pensje pracowników, mając na uwadze odpowiedzialność za ciągłość biznesu, czy te marże nie są super jakieś wysokie, nie chciałbym ryzykować. Wolałbym jednak zobaczyć, że gdzieś to działa, że się gdzieś sprawdziło i zacząć w jakimś takim małym zakresie, żeby po prostu przynajmniej przetestować, bo potem zawsze można się wycofać w razie negatywnego scenariusza i to też jest okej. Natomiast jeżeli zadziała, załoga się do tego przekona, to wydaje mi się, że to jest ten kolejny krok ewolucji. Głośno jest teraz o Industry 4.0 czy nawet 5.0, gdzie wykorzystuje się dane po to, żeby sterować tym procesem. Na koniec dnia, jeżeli nie wiadomo, co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze. I fajnie, że te rozwiązania są coraz bardziej przystępne.
Czyli zgodnie z filozofią Kaizen, małymi kroczkami realizujemy wielkie projekty.
Małymi sprawdzonymi krokami realizujemy wielkie projekty, które mają sens i kończą się, uwaga, sukcesem, bo małymi kroczkami, ale nie Kaizen, to możesz zrobić duży projekt, który nie będzie sukcesem. Słowo klucz to jest uważność, to jest odpowiedzialność, to jest rzeczowość. Jak nie masz pełnego i czystego obrazu rzeczywistości, liczb, danych, faktów, to trudno z tych fusów wyruszyć.
Świetnie. Bardzo Ci dziękuję za możliwość posłuchania, w jaki sposób działać. Mam nadzieję, że nasi słuchacze wykorzystają to. Jeżeli będzie większe zainteresowanie, to oczywiście zapraszamy do kontaktu. Wszystkiego dobrego. Tobie również, Mariusz, i dla Państwa również najlepszego.
Dziękuję serdecznie.
Podcast powstał przy okazji świętowania 25-lecia działalności firmy. Serdecznie dziękujemy za słuchanie i zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi odcinkami serii.